Magazyn sportowy Radia Zachód i publicystyka sportowa. W niej sporo o koszykówce dziś. Nie zabraknie jednak siatkówki i żużla, jak również lekkiej atletyki i kajakarstwa. Startujemy. A zaczynamy od basketu, drodzy Państwo. Koszykarze z Telmetu NIBC Zielona Góra są już w Monako. Jutro wieczorem rewanżowe spotkanie 1-8 Ligi Mistrzów. Zielonogórzanie, przypomnijmy, muszą odrobić dwupunktową stratę z pierwszego spotkania w hali zielonogórskiego CRS-u, by awansować do ćwierćfinału. AS Monako jest jednak zdecydowanym faworytem. Stelmet jednak zapowiada walkę o zwycięstwo, walkę o awans tak naprawdę. No i my trzymamy za słowo naszych koszykarzy, którzy wylecieli dziś z Babi Mostu czarterem właśnie najpierw do Nicei, a później do Monako i są już właśnie w tej miejscowości. Najpierw Łukasz Koszarek, kapitan Stelmetu NABC Zielona Góra, o jutrzejszym meczu.
Na pewno emocje będą, ale póki co musimy zachować spokój, zrobić porządną analizę i tyle. No. We wtorek się przekonamy, na ile to starczy. Myślę, że głowy są wyczyszczone, ale pamiętamy, wczoraj mieliśmy dwugodzinne wideo z tego meczu, więc mam nadzieję, że błędów nie popełnimy tym z tych samych. Na pewno teraz jest cała koncentracja, żeby z tym Monako powalczyć. No, mamy do odrobienia dwa punkty. To tyle co nic, ale też z drugiej strony, znając naszą historię meczów wyjazdowych, to bardzo trudne zadanie. Myślę, że lepszą mimo wszystko sytuację ma Monako, bo w pierwszym meczu wygrali i druga sprawa to, że grają u siebie. Także to też jest duża różnica i tak jak powiedziałem, potrzebujemy najlepszego meczu wyjazdowego w sezonie, żeby mieć szansę tam awansu.
Coś można zrobić lepiej, inaczej?
Czy coś można? No na pewno dużo rzeczy. Można dużo lepiej grać w obronie. Myślę, że też dużo lepiej będziemy przygotowani na ich pressing, więc mam nadzieję, że nie będzie tylu strat.
Panie Łukaszu, na tym dwugodzinnym spotkaniu za co największy opiernicz zgarnęliście od trenera wczoraj?
Za całokształt. Na pewno za podejście do meczu, za naszą obronę, także dużo było tych rzeczy. Skoro było dwie godziny, to na pewno nie za jedną rzecz.
O tym podejściu to maglujemy cały sezon właściwie. Czym się różni piątkowy Stelmet od wtorkowego i od tego, który ma być we wtorek?
Myślę, że jak Stelmet czuje, że jest faworytem, to niedobrze. Także wtedy, szczególnie w obronie widać tą taką małą zaciętość, bo w ataku jeszcze te indywidualne możliwości poszczególnych graczy pozwalają, że te punkty rzucamy. Natomiast w obronie niestety te indywidualne poszczególne umiejętności poszczególnych graczy nie pozwolą obronić akcji bez zaangażowania, bez energii i bez takiej wielkiej chęci.
To jak to Monako, niech pan powie, wypadło na tle tego, co się spodziewaliście? Rzeczywiście bardzo mocna to drużyna, to 13-1 to tak zasłużone, rzeczywiście widać, jak się na boisku przeciwko nim lata?
Na pewno dobrze grają w obronie, przypominają drużynę tak Ludwigsburga, których takich też dobrze grali w obronie, natomiast mają trochę więcej umiejętności poszczególni gracze w ataku, także to też doświadczeni zawodnicy, więc na pewno bardzo dobry zespół.
Łokcie, szarpania, przepychanki, to też się chyba szykuje, bo tutaj to też był taki mecz, gdzie takie niewidzialne zapasy się odbywały.
Ja myślę, że bez tego już w koszykówce nie może być, także musi być walka i musimy być na to gotowi i my w końcu mam nadzieję, że wyprowadzimy te ciosy piersi.
Trzymamy za słowo kapitana Stelmetu Łukasza Koszarka, który opowiadał także o meczu z AS Monako w kontekście piątkowej niespodziewanej porażki w polskiej lidze koszykówki z Rosą Radą, o czym informowaliśmy już w naszych weekendowych magazynach. Teraz inny z polskich koszykarzy w barwach Stelmetu, Przemysław Zamojski, z którym ponownie rozmawia Jacek Białogłowy.
Z kubeczkiem z czekoladą albo z kakałem w dłoni. Co to jest? Najpierw niech pan powie.
Proteiny po treningu trzeba uzupełnić po dobrej siłowni, po dobrych rzutach, także proteinki czekoladowe dzisiaj.
Czyli treningi ciężkie, tak? Mimo, że tego czasu mało i mecz za meczem w krótkim okresie, to dość mocno dostajecie w skórę?
Musimy trenować cały czas tak w takim samym rytmie, w jakim trenowaliśmy poprzednio i to staramy się robić, także treningi są dobre i wszystkim służą.
Już słyszeliśmy, że długa sesja wideo wczoraj była z ostrym trenerem, który na podstawie meczu z Rosą wytknął wam wiele rzeczy. Powie pan coś więcej o niej?
No, przeanalizowaliśmy dokładnie ten ostatni mecz i sobie powiedzieliśmy rzeczy, które musiały być powiedziane.
I co tam wyszło właściwie? Jakie wnioski najważniejsze po tej rozie wyszły?
No, przede wszystkim, że mogliśmy lepiej dzielić się piłką, grać z większą agresją, lepiej rotować w obronie. Czasami się właśnie zagapiliśmy w obronie i z tego łatwe punkty traciliśmy. Także no, tych elementów było dosyć sporo, omówiliśmy je. Każdy wie, co zrobił mniej więcej źle i wyjaśniliśmy sobie to wczoraj.
Wy tutaj mieliście dzisiaj trening, podział na grupy, tak? Wysocy, niscy zdaje się. Wy obwodowi na kogoś się szykowaliście, szczególnie patrząc na pierwszy mecz z Monako właściwie? Nie wiem, na Coopera, na Krafta, na kogoś jeszcze?
Nie, dzisiaj Robinsona. Czysto koszykarski trening pod naszym względem. Patrzymy na naszą drużynę, na elementy, z których my chcemy ich atakować i tak jak wyjście po zasłonach, rzuty po koźle, po pick and rollach, te elementy ćwiczyliśmy bardziej pod naszym kątem niż drużyny przeciwnej.
Czym wygrać w Monako? W jaki sposób zagrać? Co robić?
Popełnić jak najmniej strat, być bardzo agresywnym na zbiórkach, walczyć przede wszystkim. Mam nadzieję, że nasi kibice też nas wspomogą tym dopingiem i grać systematycznie przez 40 minut. Nie możemy mieć wahań takich formy, jak mieliśmy tutaj, że pierwszą połowę zagraliśmy troszeczkę słabiej, w drugiej było super. Tutaj musimy zagrać przez 40 minut równo, jeżeli chcemy się pokusić o zwycięstwo.
Myślę, że postraszyliście Monako troszeczkę tym dochodzeniem i pokazaniem, że możecie ich wyrzucić z tych pucharów?
Pokazaliśmy, że mimo dużej ich przewagi zdołaliśmy ją zniwelować do zera i skończyło się na -2, także nie jesteśmy w złej sytuacji. Jedziemy tam, zostawimy wszystko, co mamy w nogach i walczymy o wygraną.
Łukasz Koszarek i Przemysław Zamojski o meczu z AS Monako jutro o 20:30. No i miejmy nadzieję, że będzie możliwa sensacja i awans mistrzów Polski do ćwierćfinału rozgrywek Ligi Mistrzów. Teraz także o koszykówce, ale w wydaniu ekstraklasowym i żeńskim. Z opuszczonymi głowami wracały z Krakowa koszykarki drużyny Invest in the West AZSJP. Wczoraj w meczu 22. kolejki spotkań Energa Basket Ligi nasza ekipa przegrała z miejscową Wisłą Kraków 63-75. Tym razem nic nie stało na przeszkodzie, aby zespół dobrze przygotował się do tego spotkania. Dlaczego więc mimo absencji Muriti Red nie udało się podopiecznym Dariusza Maciejewskiego sprawić niespodzianki pod Wawelem? Sprawdzał to Ryszard Rachlewicz.
Myślę, że tutaj my za słabą żeśmy poprzeczkę postawili, bo wydawało mi się, że zagramy lepiej, bo wygrać na terenie Krakowa, czy wygrać na terenie zespołu, który jest w czubie tabeli i walczy o pierwsze miejsce w lidze, po rundzie zasadniczej trzeba zagrać doskonałe zawody, a nasze były po prostu przeciętne, momentami słabe, fragmenty tylko były dobre i te fragmenty jakby uratowały ten wynik. Ogólnie mówiąc, nie jestem dzisiaj zadowolony z gry. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o kwestię wyniku, ten wynik się rozstrzygnął w miarę szybko i kontrolował zespół Wisły Kraków ten mecz do samego końca. Może taki brak timingu, brak takiej płynności gry był spowodowany tym, że szykujemy się powoli już do play-offów i zredujemy zdecydowanie w innym układzie jednostek treningowych. I być może jest to spowodowane, ale to trzeba zobaczyć, przeanalizować, porozmawiać i wyciągnąć z tego wszystkiego wnioski, bo do końca, do play-offów zostało mało czasu.
O fazie play-off myślą już także koszykarki Wisły, o czym wspomniała po spotkaniu rozgrywająca tej drużyny Katarzyna Suknarowska-Kaczor.
12 punktów to nie jest mało i wiemy, że z Gorzowem się ciężko gra, bo dziewczyny naprawdę w każdym meczu dają z siebie wszystko i mogą zaskoczyć. Cieszy wygrana, bo ostatnio miałyśmy małe problemy i małe takie, no powiedzmy, niespodzianki w Lublinie, więc staramy się teraz wszystkie mecze przed play-offami wygrać, żeby wejść w tej play-offy w dobrej formie.
Łatwo się gra, kiedy w drużynie jest taka zawodniczka jak Leonor Rodriguez.
Tak, znaczy wydaje mi się, że wszystkie naprawdę bardzo dobrze zagrały. Leo trafiała, ale to nie znaczy, że inne dziewczyny, no trzeba było jej podać, trzeba było zagrać w obronie, więc myślę, że każda tutaj dołożyła cegiełkę, nie tylko punkty się tutaj liczą.
Analizując statystyki z tego meczu, można zauważyć, że w większości dane są zbliżone. Wyraźna różnica na korzyść Wisły jest jedynie w zbiórkach. Gospodynie miały też nieco lepszą skuteczność. Jednak zdaniem Aleksandry Pawlak o przegranej zadecydowały pierwsze minuty trzeciej kwarty, w których rywalki zdobyły 10 punktów przy 4 AZS-u.
Chwila dekoncentracji doprowadziła do tego, że odskoczyły na parę punktów w małym okresie czasu i to spowodowało, że już dalej mogły kontrolować ten mecz. No, próbowałyśmy wracać do meczu, ale no, nie za bardzo nam to wychodziło już wtedy. No, mówię, taka chwila dekoncentracji, nie wiem czy czasu brak, nie wiem czy trener czas wziął wtedy, czy nie wziął, nie pamiętam, ale chyba brakowało właśnie tego, żeby trochę wybić je z rytmu. Tak czy siak, być może jest to nasz przeciwnik w playoffach, więc może i dobrze, że tak wyszło, że ten mecz nam nie wyszedł ewidentnie, bo też może nie to, że wszystkie karty odkrywać.
W porównaniu do tych ostatnich meczów brakowało tych rzutów za 3 punkty. Nie wiem, tak, to dzisiaj wynikało, że Wiślaczki już tak wyszły dość wysoko w obronie? Czy jednak nieskuteczność?
Bardziej chyba nieskuteczność. Już od jakiegoś czasu nastanie skuteczność Napawa, więc bodajże od meczu z Poznaniem, który nam wyszedł znakomicie, jeżeli chodzi o całą drużynę, tak od tego momentu coś tam gdzieś nam się zawahało i nie możemy jakby wrócić do swojej regularności celowania tych dystansowych rzutów. No, trzeba się przygotować powoli do playoffów, tak naprawdę co bez znaczenia, czy zagramy z Artego, czy zagramy z Wisłą, czy zagramy ze Ślęzą, to są wszystkie zespoły tak naprawdę na tej samej półce, więc dopiero tak naprawdę playoff nam pokaże. No, bardzo jeżeli już bym sobie życzyła, to żebyśmy nie trafiły jednak na CCC mimo wszystko, że gdzieś tam zawsze im się ta noga gdzieś powinie, ale mają tak gigantyczny potencjał drużyny, taką gigantyczną rotację, że no naprawdę no, jest to od dawien dawna chyba najlepsza drużyna z najlepszym składem, więc no, jeżeli miałabym wybierać, no to wolałabym się z nimi nie spotkać, więc chyba na razie się wszystko dobrze w tabeli, można powiedzieć, układa, mimo że żeśmy przegrały ten mecz, co nie napawa, ale wiem, że będziemy w stanie się jeszcze przygotować na te playoffy, na co tak naprawdę już czekamy.
A no właśnie, playoffy. Na razie AZS JP na 8 miejscu w tabeli i pewnie na tym 8 miejscu podopieczne Dariusza Maciejewskiego zostaną. No i z kim rywalizować będą w tej pierwszej fazie, na razie nie wiadomo. W każdym razie jeszcze kilka spotkań do zakończenia rundy zasadniczej. A my pozostajemy przy baskecie, ale schodzimy teraz szczebelek niżej i znów o baskecie w wydaniu męskim, bo w drugiej lidze koszykarzy niezwykle emocjonująca była końcówka rundy zasadniczej. Muszkieterowie na Wasul w ostatnim meczu pokonali Sudety Jelenia Góra 61-59, no i tym samym zapewnili sobie awans do czołowej ósemki. W playoffie zagrają z pierwszym w tabeli Górnikiem Wałbrzych. Z grającym trenerem Muszkieterów Arturem Cielmą rozmawiał po meczu Marek Stańszewski.
Popisał się pan jednym rzutem, który był prawdziwą petardą. Być może to właśnie zdecydowało o waszym zwycięstwie.
No na pewno przez cały mecz te rzuty mi nie wpadały dzisiaj. Miałem słabą skuteczność, ale najważniejszy rzut trafiłem na wagę tego, że później już rywal nas nie dogonił. I także cieszy to zwycięstwo. Ono było naszym celem, natomiast wiedzieliśmy, że nie wszystko zależy od nas.
No właśnie, jaki to był sezon dla was?
Myślę, że pierwszy co to dwa słowa się pchają na usta. Lepszy niż zeszły, niż poprzedni i na pewno trudny. Lepszy, bo myślę i lepszy bilans, jeśli chodzi o zwycięstwa, jeśli chodzi o miejsce w tabeli, również jeśli chodzi o jakość gry. Natomiast trudny pod względem tego, że mieliśmy wiele kontuzji kluczowych graczy, co powodowało duże zawirowania, co spowodowało, że sam zdecydowałem się na rolę grającego trenera i to wszystko myślę, że było trudne dla nas wszystkich, jednakże pokazaliśmy, że jesteśmy lepszą drużyną, no i to myślę cieszy, także trzeba patrzeć pozytywnie. Zawodnicy zrobili progres i będziemy go robić, myślę, jeszcze w kolejnych miesiącach i latach.
Mieszanka rutyny, Grzegorz Taberski, pan, Sławomir Poźniak, no i młodości oczywiście z Jakubem Derem, z Kacprem Traczykiem na czele.
Tak, no taki był plan od początku mój, żeby dodać trochę doświadczenia w porównaniu do zeszłego roku. Myślę, że to wypaliło. Grzesiu, no niestety ostatnie mecze, kontuzja nie mógł nam pomóc, ale to co robił wcześniej było fenomenalne. Grał świetne mecze, niejednokrotnie będąc liderem tej drużyny. Natomiast młodzi również były momenty, że to oni ciągnęli. Myślę, że się uzupełnialiśmy nawzajem. Kuba Der, Kacper Traczyk i inni młodzi też myślę, że zagrali dobry sezon. On nie był do końca taki równy. Gdybyśmy, myślę, grali równo, pewnie byśmy jeszcze byli wyżej w tabeli. Jednakże ta mieszanka dała efekt. który, myślę, chcieliśmy.
A jak ocenia pan w ogóle poziom rozgrywek drugoligowych?
W przestrzeni lat nie ma co ukrywać, on spadł ze względu na poszerzenie lig, ekstraklasy, pierwszej ligi. To, że są teraz obecnie cztery grupy drugiej ligi, troszkę ten poziom spadł. Jednakże to jest taka trudna liga, bo są bardzo duże różnice wieków, grają weterani często z doświadczeniem ligowym i chłopcy, którzy nawet mają po 16 lat. To zderzenie fizyczne, to zderzenie doświadczenia jest jednokrotnie trudne. Właśnie dla naszego też młodego zespołu to wcale nie jest łatwe, bo niejednokrotnie to nie ta szybkość, młodość decyduje, a cwaniactwo, doświadczenie. Stąd też myślę, że ta liga jest dobrym polem doświadczalnym do tego, żeby młody zawodnik wchodził, zbierał pierwsze szlify i dalej podążał ścieżką w górę. Jesteśmy w ósemce, gramy z ósmego miejsca z Górnikiem Wałbrzych. Awans do playoffów jest dla nas, myślę, że bardzo dużym sukcesem. Na przestrzeni sezonu te kontuzje i przeciwności powodowały, że ten cel często nam znikał z horyzontu. Natomiast osiągnięcie ósmego miejsca jest ogromnym sukcesem. Myślę, że tutaj nie mamy nic do stracenia i będziemy po prostu walczyć, grać najlepiej jak potrafimy i często na tej, że tak powiem, bez presji, na luzie można naprawdę sprawić niespodziankę i taki będzie nasz cel.
Z Arturem Cielmą rozmawiał Marek Stańszewski. Czekamy zatem na fazę play-off i rywalizację Muszkieterów Nowa Sól z Górnikiem Wałbrzych. Teraz jeszcze o koszykówce, ale w wydaniu młodzieżowym. Koszykarze Chromika Żary, kategoria do lat 17, na czwartym miejscu zakończyli zmagania w turnieju młodzieżowym Able. Ta impreza od kilku dni rozgrywana była w Żarach. W ostatnim spotkaniu Żaranie rozbili London United, wygrywając pewnie 90-49. Cały turniej, tak jak mówiliśmy, na czwartym miejscu zakończyli, odnosząc dwa zwycięstwa i ponosząc dwie porażki. Tym samym Chromikowi nie udało się awansować do finałów tej młodzieżowej imprezy. A my po meczu rozmawialiśmy z trenerem żarskich koszykarzy Łukaszem Rubczyńskim.
Dwa zwycięstwa, dwie porażki. Mogło być lepiej, czy zadowoleni jesteście w Żarach z tego, co się udało osiągnąć?
Zadowoleni jesteśmy, ale mogło być oczywiście lepiej, bo graliśmy jak równy z równym z drużyną z Finlandii, jak również zagraliśmy bardzo dobry mecz z Macedonią. Przegraliśmy go minimalnie. Obydwu w tych meczach zabrakło, mi się wydaje, skuteczności. Może zimnej głowy takiej i spokoju, ale reasumując i podsumowując cały turniej, ten turniej w Budapeszcie i ten turniej tutaj w Żarach, uważam go za udany. Przede wszystkim jest to dobra możliwość do pokazania się wszystkich chłopców, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, mają okazję zmierzyć się z lepszymi przeciwnikami od siebie, bo czasami liga, jaką grają, nie jest do końca mocna, więc tutaj nie ma kalkulacji, każdy gra przyjechał po to, żeby wygrać mecz i żeby odnieść jak najwięcej zwycięstw.
Ten turniej pokazał, w którym miejscu jest Chromik w tej kategorii wiekowej, jeśli chodzi o basket europejski?
Powiem tak, dużo mamy przemyśleń i dużo spostrzeżeń. Na pewno to jest też taki złożony projekt, bo chciałbym tu powiedzieć, że mi było dwóch zawodników Sudetów Jelenia Góra i dwóch zawodników SKM Zastal Zielona Góra, więc na pewno nas wspierali. To też może nie do końca tak wyglądało, że byliśmy zgrani, ale chcieliśmy uzdolnionych chłopców z naszego, można powiedzieć, makroregionu. Nie dość, że nam pomogli jako drużynie, to jeszcze możliwość mieli oni samego rozwoju, więc ja uważam, że nie jest źle, patrząc na to, jaki mamy my system, jak szkoli się w Polsce, a jakie jest szkolenie, można powiedzieć, w Europie, bo rozmawiając z trenerami z Finlandii, oni mają bardzo dużą akademię i w tym roczniku mają około 60 zawodników w jednej grupie, około 200 osób skupiają z całej Finlandii, więc to jest wyselekcjonowana grupa, to jest jedna temat. Druga sprawa, oni trenują średnio około 19 godzin tygodniowo i to było też widać na boisku, a my jako drużyna tutaj żarska, wzmocniona chłopcami spoza Żar, naprawdę walczyliśmy jak równy z równym I uważam, że odrobinę większej skuteczności i mógł być zupełnie inny wynik końcowy.
To był Łukasz Rubczyński, trener Chromika Żary po turnieju młodzieżowej koszykówki Able, która rozgrywana była od czwartku do niedzieli w Żarach. Yeah, yeah, yeah. Radio Zachód. sporo dziś rozmów, relacji reporterskich dotyczących koszykówki, no ale przecież kibicowaliśmy także siatkarzom Olimpii Sulęcin, którzy walczą żarliwie o pozostanie na pierwszoligowym froncie. 1-1 to stan rywalizacji między Akwą Zdrój Wałbrzych a wspomnianą Olimpią Sulęcin w walce o pozostanie na pierwszoligowym froncie. Po sobotniej porażce 1-3 w niedzielę sulęcinianie zagrali w Wałbrzychu rewelacyjnie. Wygrali pewnie 3-0, nie pozwalając przeciwnikowi w żadnej z partii zdobyć nawet 20 punktów. O tych dwóch pierwszych meczach w Wałbrzychu, no i o perspektywie kolejnych dwóch spotkań, tym razem w Sulęcinie, w relacji Filipa Góreckiego.
Wybrany dzisiaj najlepszym zawodnikiem meczu Patryk Orłowski. Trudny chyba wybór dzisiaj był, bo wielu z was grało dzisiaj bardzo dobry mecz.
Tak naprawdę najlepszy zawodnik w tym meczu to nie miało znaczenia. Tutaj cała drużyna zagrała dobrze, równo. Tutaj każdy mógł zostać tym zawodnikiem. Cieszę się, że jestem to ja, ale to nie jest dla mnie najważniejsze. Najważniejsze jest to, że wywozimy z Wałbrzycha jeden wygrany mecz. Taki był cel. Teraz się przygotowujemy na następny weekend. No i co tu dużo mówić, no. Będziemy się starali wygrać dwa mecze u siebie.
Co tu pomogło? Nocne rozmowy czy ten poranny spacer?
Analizowaliśmy wczorajszy mecz. Staraliśmy się nie popełniać tych samych błędów, co wczoraj, i przyniosło to efekty.
Wygraliście w tym sezonie 3 mecze, teraz trzeba najlepiej wygrać 3 mecze z rzędu chyba.
No wiadomo, no najlepiej by było. Już trochę daleki wyjazd do tego Wałbrzycha, wolelibyśmy nie wracać tutaj. Dlatego będziemy się starali skończyć to u nas w dwóch meczach.
Pewnie zespół z Wałbrzycha będzie miał większe problemy, no bo ta sala jest tutaj wałbrzyska inna niż wasza.
Tak, dlatego najważniejsze dla nas było urwać tutaj chociaż jeden mecz. Wracamy do siebie na naszą halę, gdzie się dobrze czujemy i tam będziemy walczyli o wszystko.
Dzisiaj z nagrodą MVP Patryk Orłowski, ale tak rozmawiałem, że to dzisiaj wielu zawodników mogłoby dostać statuetkę, choćby Filip Frankowski.
Szczerze mówiąc, to sam nie wiem, kogo bym wybrał, ale i środkowi, i atakujący, który wczoraj troszkę słabiej zagrał, no grali wszyscy dzisiaj niesamowicie. Gratuluję Patrykowi i przede wszystkim całej drużynie.
Czy wy się spodziewaliście, że jesteście w stanie 3 sety grać na takim wysokim poziomie, 3 sety pod rząd?
Szczerze mówiąc, spodziewaliśmy się, ponieważ znamy swoje umiejętności, tylko nie do końca czasami potrafimy je wykorzystać. Dzisiaj mieliśmy bardzo dobrze rozpisanych rywali i to poskutkowało.
Krótko mówiąc, wyciągnęliście wnioski, tak?
Tak, tak, dokładnie.
W Sulęcinie będzie wsparcie waszych kibiców, to będzie pomoc czy presja, no bo tutaj część już na pewno przekaże kolegom, koleżankom, że było bardzo dobrze.
Spodziewamy się na pewno pełnej hali i całej puli zwycięstwa, czyli 3-1.
Psychologiczna przewaga chyba jednak po waszej stronie.
Myślę, że tak, bo u nas na hali bardzo ciężko się gra przeciwnikom.
Piotr Lipiński, kapitan Akwy Zdrój Wałbrzych. Wczoraj, poza oczywiście pierwszym setem, graliście momentami znakomicie. Dzisiaj ani przez moment. Co się stało?
Dzisiaj nie wiem dlaczego, ale wyszła jakby inna drużyna w ogóle na mecz. To nie ta sama, co była wczoraj. Mieliśmy zdecydowanie słabszą zagrywkę dzisiaj. Nie radziliśmy sobie w ataku. Oni chodzili w ciemno, nie mogliśmy piłki skończyć. Później wytwarzała się na pewno nerwowość i na pewno takie wysokie przegrane. No. Także my musimy do góry wziąć głowy, zapomnieć o tym meczu, jedziemy do Sulęcina po zwycięstwo.
Łukasz Hajes, szkoleniowiec Olimpii Sulęcin, uśmiech szeroki. No dzisiaj to chyba 6 z plusem dla zawodników.
No tak, no, zagraliśmy 3 sety tak jak to miało być. No, taktycznie po prostu realizowaliśmy zadania, które sobie wcześniej wyrysowaliśmy, ułożyliśmy i to po prostu, no wczoraj zagraliśmy tak tylko w pierwszym secie i uczulałem chłopaków, żeśmy się skoncentrowali na tej powtarzalności, na konsekwencji i dzisiaj wykonali zadanie na 6. Jestem szczęśliwy, przeszczęśliwy, myślę, że oni też, bo chcieliśmy tutaj bardzo wygrać ten jeden mecz. No cóż, no zapraszamy wszystkich sympatyków siatkówki w Lubuskim na sobotę, niedzielę do Sulęcina na fajne święto, bo myślę, że będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby zakończyć to u nas z wielką pompą i jak będziemy grali tak jak dzisiaj, a na pewno tak będziemy grali, to myślę, że w niedzielę już będziemy świętować utrzymanie.
Próbuję sobie przypomnieć, jakieś pomyłki na zagrywce były, może 2, 3?
Nie, było chyba parę, no ale tak, no bo tak założyliśmy, no że nie ryzykujemy jakoś tam mega mocno. Gramy konsekwentnie, wiemy jak mamy grać, w kogo i to dzisiaj wypaliło. No. Na pewno, no tak jak mówię, no za tydzień to będą kolejne mecze, no jedziemy teraz do siebie, no na pewno liczymy na doping kibiców, no bo to będzie nasz mega, mega, mega duży atut, własna hala i myślę, że razem najsilniejsi w tym sezonie też te hasło nas poniesie.
Zastanawiałem się, kto tu dostanie nagrodę dla najlepszego zawodnika. Wytypowałem, ale to strzelając Filipa Frankowskiego, Patryk Orłowski, to też zasłużony wybór. Mogło być tu jeszcze chyba inaczej.
No jasne, dzisiaj to było wiele osób mogło dostać, no bo i środkowi no mega blokowali obron dużo i libero, przyjęcie. Nie, dzisiaj najlepszym zawodnikiem był cały zespół.
Zwycięstwo tak efektowne, bo nie wypuściliście Wałbrzyszan ani raz z 20, to może być też taka mała presja, bo kibice będą oczekiwali, no pokażcie nam to w Sulęcinie to samo.
Nie, myślę, że to nie będzie presja. Presja na pewno, ten stres taki przedmeczowy będzie, ale myślę, że ten mecz był nam potrzebny, żebyśmy uwierzyli, że w to, co robimy, że zawodnicy uwierzyli w siebie nawzajem, że potrafią, że mogą, że ten cały sezon, mimo tego tylu przegranych, dał im jakąś wartość dodaną i czegoś się nauczyli. No mówię, no tu jeszcze długa droga przed tym, żeby się hura cieszyć. My się cieszymy dzisiaj z tego zwycięstwa, ale no mówię, już od jutra zaczynamy ciężką pracę. Przygotowujemy się na sobotę i niedzielę, bo czeka nas bardzo ciężki bój.
Jakiś specjalny plan na ten tydzień?
Nie, na pewno nie. No pewnie powtórna analiza. Myślę, że przeciwnik też nie będzie spał, też będzie wyciągał wnioski z tego meczu. My musimy być przygotowani na wszystkie warianty i ja wierzę, że i jestem przekonany, że my już dzisiaj jesteśmy przygotowani na to, tylko no nie zawsze to jest tak. To jest sport. Przeciwnik po drugiej stronie też robi wszystko, żeby wygrać.
Wałbrzych-Sulęcin, rywalizacja o pozostanie w pierwszej lidze. Jak na razie po dwóch meczach remis 1-1, ale teraz walka przenosi się na ziemię lubuską, do Sulęcina w sobotę i w niedzielę w Sulęcinie, właśnie trzecie i czwarte spotkanie, a przypomnijmy, że rywalizacja w playoutach toczy się do trzech wygranych spotkań. Liczymy zatem w najbliższy weekend na siatkarzy Olimpii Sulęcina. Relację przygotował Filip Górecki. Już niebawem. Niektórzy odliczają tygodnie, dni, inauguracja sezonu żużlowego, inauguracja ligowa w kwietniu, no ale pierwsze próbne jazdy, kto wie, czy nie za kilka dni. No i sprawdzamy na bieżąco właściwie stan prognozy pogody i czekamy, odliczając te wspomniane dni i godziny. Najpierw sprawdzamy, co słychać u Patryka Dudka, wicemistrz świata żużlowiec Falbazu Zielona Góra. Poleciał dziś z koszykarzami z Telmetu na ABC Zielona Góra do Monako na mecz rewanżowy Ligi Mistrzów, ale rozmawiamy z jego ojcem i menadżerem Sławomirem Dudkiem o ostatnich przygotowaniach, o planach na najbliższą przyszłość, a także o warsztacie, o sprzęcie. Patryk Dudek rwie się do jazdy, chciałby już wystąpić w jakimś meczu żużlowym, mówi Sławomir Dudek. Posłuchajmy.
W tym momencie Patryk sobie, znaczy umila, może nie umila, bo to jest jako kolejny cykl przygotowań, właśnie jazda na krosie. Staram się jeździć na tych mniejszych mini krosówkach, to są pitbajki, już jedną taką sesję czterodniową zaliczył właśnie tam pod Toruniem, blisko Teściowej w Unisławiu. Fajny, taka zrobiona, kryta arena, na której można się fajnie pośmigać. No i teraz Patryk od piątku, w piątek miał w Warszawie spotkanie takie marketingowe związane z Grand Prix, to tam w piątek musieli też tam występować, był Bartek z Mazlik, różne tam wizyty, wywiady i od soboty do niedzieli dwa dni, no dosyć intensywnie, bo długo, prawie tam po 4-5 godzin jeździli na tych krosach, także wczoraj wrócił późnym wieczorem, no i dlatego dzisiaj takie lekkie rozluźnienie jeszcze na ten wyjazd, na tę koszykówkę i w środę już mamy 60 godzin tutaj przez klub zorganizowany z Falubazem. No i będziemy czekać. No i wstępnie gdzieś mu też tak powoli na ten weekend, sobota, niedziela, no ale to już tylko od pogody. Chcę po prostu sobie pojeździć. Każdy ma swoje. Jeden lubi biegać, drugi jeździ na rowerze, a ktoś po prostu chce pojeździć na motorze crossowym. Ale jest to też właśnie taki troszeczkę ucieczka już właśnie, jak zawodnicy przed tym sezonem czekają już na te motocykle żlowe, nie ma możliwości wyjazdu na tor, no to ten motocykl crossowy pozwala troszeczkę właśnie na takie podobne jazdy, no, kontakt z tym motocyklem, kierownica, prędkości takie, no, że troszeczkę tak, tu może można się już lekko wyżyć.
Co pan powie o warsztacie, bo zahaczył pan o temat sprzętowy, mówi pan, że wszystko jest już gotowe. Wiem, że wy nie lubicie mówić o szczegółach, ale ile będziecie mieli tych motocykli, ile nowych motocykli, ile zostało jednostek napędowych z tamtego roku, jakby tak pan mógł trochę o szczegółach
motocykli
powiedzieć.
Motocykli takich typowych, kompletnych do jazdy, zawsze, odkąd tu teraz, no, drugi rok jesteśmy w Grand Prix, zawsze mieliśmy 4 gotowe na kołach, a teraz po prostu doszedł jeszcze jeden, mamy 5 motocykli takich do jazdy. No a silników mamy ponad 10 sztuk, to są wymienne części po prostu, które będziemy testować, które będą najlepsze, no to będziemy na nich jeździć, a które nie do końca, no, to będziemy starać się je poprawiać tak, żeby ten sprzęt, no, wybrać to, co najlepsze.
A sporo zostało z tamtego roku? A ile z takiego surowego sprzętu?
Zostawiliśmy, no bo dużo też motocykli kupiliśmy w tamtym roku, których no dzisiaj ja je nie wyrzucę. No, nie mam. To są motocykle, które niektóre mają przejechane dosłownie po jednym czy dwa mecze, bo albo do końca nie pasowały, one były na koniec oddane po sezonie, przerabiane i poprawiane i dopiero dzisiaj będziemy sprawdzać, czy są lepsze, czy jednak nic się z nich nie da, no i trzeba będzie je odłożyć na kąt lub gdzieś po prostu sprzedać, być może dla innych zawodników, może no gdzieś w klasę niżej, czy dla juniorów te silniki, bo to nie są, że to jest całkiem coś złego.
Jan Anderson, czyli popularny Janek w waszej terminologii żużlowej, cały czas tym tunerem numer jeden?
No tak, tak. I dalej stawiamy na niego. Były problemy w tamtym roku, tak, ale to nie znaczy, że mamy się gdzieś tam przeobrażać i dalej jesteśmy z nim i chcemy, żeby dalej nam robił motocykle. Najwięcej motocykli mamy właśnie w tym roku, były kupione, tak jak mówimy, od niego, od pozostałych dwóch mechaników. Po prostu ten sprzęt, co był z tamtego roku, zostawiliśmy. Zobaczymy, jak to dalej będzie.
To był Sławomir Dudek, ojciec i menedżer Patryka Dudka, wicemistrz świata. Tak jak mówiliśmy, w Monako dopinguje koszykarzy, no ale wraca w środę, bo w środę rozpoczyna się trzydniowa akcja marketingowa 60 godzin z Falubazem. Żużlowcy, trenerzy będą spotykać się z kibicami w różnych miejscach. Od kilku lat taka akcja właśnie ma miejsce. Zwieńczona będzie ona prezentacją Falubazu Zielona Góra. Piątek, godzina 19, Zielonogórski Amfiteatr w Radiu Zachód. Meldunki z tego wydarzenia. Pozostajemy przy żużlu. W czwartek w Gorzowie, tak jak informowaliśmy, rozdano miejskie nagrody i stypendia sportowe. Wśród stypendystów między innymi żużlowiec gorzowskiej stali Rafał Karczmasz. Czołowy junior żółto-niebieskich nie ukrywa, że każde takie finansowe wsparcie jest dla niego bardzo istotne w kontekście przygotowania do sezonu i występów na torze.
Sport nie istnieje bez pieniędzy. Warto je mieć, więc to jest na pewno bardzo kosztowny sport w przypadku naszym żużel, gdzie każdy grosz się sprzeda na przykład do sprzętu, do silników, nie? Więc jestem mega szczęśliwy z tego.
Też, że miasto docenia, to takie psychologiczne też dobrze?
No tak, no miasto docenia, miasto próbuje wspomóc tak jak może, więc to jest bardzo miło z strony miasta i za co bardzo, bardzo dziękuję.
Uroczystość dzisiaj, ale za oknem pogoda kiepska, to dla was nie najlepsza wiadomość chyba.
No tak, no pogoda na razie jak nam nie dopisuje, gdzie nam to utrudnia wyjechanie na tory albo przygotowanie toru do treningu, więc czekamy cały czas na pogodę i my jesteśmy w pełnej gotowości, żeby wyjechać na tor.
No właśnie, a ta gotowość czym się przejawia? Co robicie teraz?
No, nie odpuszczamy jeszcze treningów na przykład na siłowni, na basenie gdzieś tam. Cały czas staramy się mieć, żeby nie skończyć tego od razu. Cały czas treningów może trochę mniej mamy, bo dochodzą treningi na krosie, więc cały czas trenujemy i...
Co sobie obiecujesz po tym sezonie, no po tym zrobieniu kroku, kolejny krok będzie trudniejszy?
No na pewno będzie kolejny krok trudniejszy, ale to się okaże, co będzie.
Numer jeden i wśród juniorów to chyba już jest ważna pozycja.
No tak, no wśród juniorów numer jeden, gdzie największą rolę odbywam ja, ale to się okaże, bo rywalizacja wśród naszych juniorów w Gorzowie jest duża, więc... Wszystko się okaże przed sezonem.
Wielu kibiców szukało nazwiska Karczmasz na liście memoriału Edwarda Jancarza. Nie ma go, czy na razie go nie ma?
Nie chcę odpowiadać na razie na to pytanie.
Korzystałem z okazji, bo na pewno następna rozmowa będzie już, jak będziecie na torze. A kiedy na torze jest szansa? Tak, na twój, no, patrząc na te prognozy, które no nie są najlepsze. Uda się w ciągu tygodnia, bo dwa to chyba się uda, ale tydzień chyba za krótko jeszcze, nie?
Jeśli by pogoda pozwoliła, to byśmy już dzisiaj wyjechali na tor, ale jak widać za oknem ciągle pada deszcz albo mrozy, albo cokolwiek. No,
szczególnie te nocne mroze.
Na razie to pisuje pogoda i to na przykład utrudnia trenerowi w przygotowaniu toru i dla nas wyjechaniu na tor. My jesteśmy w pełnej gotowości. Jeśli trener daje znak i jedziemy na tor.
Ja, bo tak szczerze odpowiedz mi, tak, czy patrząc wokół ciebie, ile się działo, nie czujesz, że wokół ciebie są za duże trochę aspiracje, że wszyscy już ciebie widzą prawie Batkiem z Mazlikiem drugim, a ty się jeszcze masz czas, ty jeszcze się ciągle uczysz tego żużla.
No tak, no, ja jestem na początku kariery jeszcze tego żużla, więc ja się cały czas uczę. Staram być sobą.
Czyli odłączasz się od tych różnych opinii, o ten...
No tak, odłączam się od tego, ponieważ nie chcę na przykład słuchać złych opinii. Lepiej słuchać te pozytywne opinie, ale staram się być sobą.
Z Rafałem Karczmarzem, juniorem Gorzowskiej Stali, rozmawiał Filip Górecki, a nie zabrakło również podczas rozdawania miejskich nagród i stypendiów gorzowskich lekkoatletów z trenerem ALKS AJP Gorzów i juniorskiej kadry 400-metrowców Tomaszem Saską. Rozmawialiśmy nie tylko o jego najzdolniejszych podopiecznych, ale również o ostatnich wielkich sukcesach reprezentantów Polski.
Jak zawsze w ostatnich latach lekkoatletyka też w tym podziale stypendiów, chociaż nie jesteście do końca chyba zadowoleni.
No nie jesteśmy do końca zadowoleni, bo niestety za brązowe medale w tym roku nie ma nagród ani stypendiów. Podobno zabrakło środków, chociaż trzeba by się zastanowić nad systemem jakby kryteriów tych środków, bo od nas medali zawodniczka, która jest uczestniczką Mistrzostw Europy, nie dostaje nagrody, także to jest trochę, no, delikatnie mówiąc, niepoważne. Czy generalnie wszyscy medaliści w większości poza jedną zawodniczką, no Antek Walicki, brązowy medalista Mistrzostw Europy, Ala Kaczmarek, złota medalistka, Adam Majdański, złoty medalista, także no tych zawodników jest dużo, no chyba 7 osób jest wyróżnionych, tak? 7 osób i 3 trenerów.
Ale to świetny czas, żeby szkolić lekkoatletów. Mówię o kolejnych sukcesach międzynarodowych chyba, tak?
No, jesteśmy dumni, no bo przecież moja wychowanka i wychowanka LKS-AJP jest brązową, przepraszam, srebrną medalistką Mistrzostw Świata teraz.
Była przez chwilę brązową, jest srebrną, tak, Natalia jest. Kaczmarek.
Także teraz jest srebrną medalistką Mistrzostw Świata w sztafecie 4x400. Mocno się dobija do sztafety seniorskiej, już pokazała, że może świetnie biegać. No, no to jest tu nasza zawodniczka z Gorzowa, która od małego tu rosła i widać, że są efekty, tak?
Oczywiście, żeby kolejne Natalie Kaczmarek, tak to może niezgrabnie ujmę, wychodziły z Gorzowa, potrzebny jest stadion, coraz to bliżej. Słyszymy tutaj, że no miasto jest dobrej myśli, jakie pan ma sygnały?
Znaczy, do końca no, miesiąca jest składanie wniosku i miejmy nadzieję, że ten wniosek do ministerstwa będzie złożony kompletny, już nie będzie żadnych jakichś uchybień i wszystkie rzeczy niezbędne będą dopilnowane, a jeżeli to się stanie, to nic nie stoi na przeszkodzie, że we wrześniu bądź w sierpniu już ruszy budowa stadionu i 2019 będziemy mieli Olimpiadę Młodzieży w Gorzowie. I na to liczę.
Może się uda ugościć gwiazdy lekkiej atletyki też.
Jeżeli powstanie stadion, to z tej strony na pewno mogę obiecać, że w krótkiej przyszłości będziemy mieli poważny meeting w Gorzowie, do którego mam nadzieję, że przyłożę rękę i na pewno nie będziemy oglądać tylko naszych lekkoatletów, chociaż to jest główny cel, ale będziemy też oglądać lekkoatletykę na, myślę, że europejskim bądź światowym poziomie.
No to jeszcze wróćmy do tego europejskiego, światowego poziomu. Pan jest zaskoczony aż takimi dobrymi wynikami na halowych mistrzostwach świata?
Nie jestem zaskoczony, bo robota od dawna w Polskim Związku Lekkiej Atletyki idzie ku dobremu i można było się tego spodziewać. Tak naprawdę jeszcze mogliśmy być blisko 2 medali, też gdzieś po cichu mogliśmy na nie liczyć. Co prawda, no rekord świata i wygrana...
To był szok.
I wygrana z Amerykanami, to był wielki szok, ale powiem szczerze, myślę, że ci panowie, którzy to zrobili, zapracowali przez lata swoją jakby postawą i tym, jak trenowali, że no powiem tak, no, złoty medal mnie nie zaskoczył, ale że rekord świata to jest po prostu coś niesamowitego.
To jaka jest, tak najprościej mówiąc, tajemnica sukcesu polskiego nowego wunderteamu, nawiązując do tej nazwy z lat 50. 60.
Prawda jest taka, że to nie ma jakby takiego jednego wunderteamu, bo sukcesy opierają się na wielu szkoleniowcach, tak? I ciężko jakby to mówić o jednym jakby wunderteamie, jednej myśli szkoleniowej, ale na pewno akurat w przypadku sztafety to, co się działo, to na pewno jest team spirit, co nie? Czy męska, czy damska sztafeta, bo to są ludzie, którzy trenują osobno, bo nie trenują razem w grupie, ale jeden człowiek, czy tam dwóch, potrafi ich zebrać, spleść, zmotywować i to jest to, bo gdy sami indywidualnie biegają wolniej, a potrafią biegać szybciej od Amerykanów, to to coś znaczy, że coś jest na rzeczy, co nie? A sukcesy generalnie biorą się stąd, że gdzieś pojawiły się pewnie w ministerstwie też większe środki na szkolenie. Choć, jak ktoś ostatnio to zaobserwował, to i tak proporcjonalnie małe jak do wyników, które gdzieś są osiągane. Ale ja mówię, jak są środki, to też zawodnicy są szkoleni, wyjeżdżają częściej w ciepłe kraje też, mogą przygotować się do sezonów. Wiadomo, że sprinterzy, żeby osiągali wyniki, to muszą trenować w cieple, a my tego ciepła mamy bardzo mało. Dlatego to też jest bardzo ważne, żeby jakby uciekać z polskich warunków, tak? W Polsce nie mamy też za wielu hal, albo w ogóle prawie nie mamy, poza Spałą i jeszcze tam kilkoma niewielkimi halami, ale to jest bardzo ważne. Czyli budowa obiektów, infrastruktura poszła do przodu, bo w zeszłym roku chyba wybudowano w Polsce 40 stadionów nowych. Także to jest to, gdzie pewnie idzie za tym wynik, tak?
I na zakończenie zaglądamy do Karoliny Naj. Po urlopie macierzyńskim, zaledwie 3 miesiące po urodzeniu dziecka, do treningów wróciła kajakarka ZSU WF-u Gorzów. Wspomniana Karolina Naj, dwukrotna brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich, opowiedziała nam o tym, dlaczego zdecydowała się na tak szybki, błyskawiczny powrót do sportu i o swoich najbliższych planach.
Na pewno im dłużej mi na czasie, w sensie, że jak im wcześniej myślę, tym lepiej, tym mniej stresu będzie później, żeby dojść i można teraz łagodniej wchodzić w trening, spokojniej. I na pewno im wcześniej, tym lepiej tak naprawdę. A jeśli potrafię to wszystko świetnie pogodzić czasowo, no to dlaczego by nie? No, a myślę, że jakbym na to mam czekać tak naprawdę, jeśli za jakiś czas by się okazało, że nie wiem, za pół roku, na przykład dałabym sobie czas, że pół roku, no to wtedy bym dopiero ruszyła z treningami. A teraz myślę, że jeśli wszystko jest okej i mam chęć i motywację wewnętrzną, no to pomału sobie ruszyłam z treningami i myślę, im wcześniej, tym lepiej będzie mi powrócić.
A jak pisałaś na jednym z portali społecznościowych, początki były trudne, co się przekonałaś z podciągnięciami.
Tak, no faktycznie przerwa naprawdę spowodowała to, że siła na siłowni tak naprawdę, ta wytrzymałość siłowa, to znaczy, że cały czas pracujemy, to naprawdę bardzo mocno spadła. Przekonałam się to, próbując się podciągnąć. No nie wiedziałam, że to aż tak w odczuciach, ale jednak faktycznie jest ta pamięć mięśniowa i już dzisiaj na przykład na siłowni robię po 8 drążków i to w takich dobrych 6 seriach i to jest któreś tam ćwiczenie z kolei, więc naprawdę już jestem na dobrym poziomie, więc pomału do przodu, tak mówię, bez żadnej presji, bez tego, że wymuszania, czy żeby tam też wiadomo, wszystko było na zdrowych zasadach, trzeba się wprowadzić w trening, żeby sobie krzywdy też nie zrobić, wiadomo. Mówię, ambicje i pamięć i w głowie mam inne prędkości na zegarku, jednak muszę wystopować i myśleć o tym, żeby się nie pogubić w tym wszystkim. Nie ukrywam, jest to trudne, aczkolwiek cały czas w myślach trzeba sobie powtarzać, że spokojnie i do przodu.
To jak ten spokojny plan będzie wyglądał w najbliższych tygodniach, miesiącach?
Jestem właśnie na tym zgrupowaniu w Sebaldi. Spędzę tutaj 1,5 miesiąca, ponieważ przemieszczanie się z takim maluszkiem nie miałoby sensu, tak jak na przykład kadra kobiet. Jest tutaj na przykład na 2 tygodnie i na 3 dni lecą do domu i z powrotem wsiadają w samolot. No z takim dzieciaczkiem byłoby to dla mnie uciążliwe, więc dlatego zakwaterowałam się tu na 1,5 miesiąca w Sebaldi. Mogę mam możliwość pływania, realizowania treningów na wodzie i pomału wdrażania się w trening na siłowni, na biegach, w ciepłym klimacie. Na pewno jest to dla mnie bardzo sprzyjające i pomocne w powrocie.
Błyskawiczny powrót. 3 miesiące po narodzinach. Karolina Naja, gratulujemy i oczywiście trzymamy kciuki za dalsze sukcesy na arenach krajowych i międzynarodowych. To była ostatnia rozmowa, którą przygotowaliśmy dziś dla Państwa w magazynie sportowym Radia Zachód. Jutro pierwsze informacje po 7:00, a sport cały czas na www.zachod.pl. Andrzej Pianowski i Maciej Noskowicz. Kłaniamy się do usłyszenia.